Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, tak jak powiedziała Małgorzata, film jest długi i zniknęła mi ta scena wieloobiecująca, która tutaj była w górnym rogu, więc ja się postaram powiedzieć o nowym kinie niemieckim najbardziej kompaktowo jak się da, chociaż to taka wielowątkowa historia jest, a potem już przejdziemy do tej najmilszej części, czyli do filmu i dyskusji. Proszę Państwa, nowe kino niemieckie to okres 20-letni od 62 do 82 roku i wyróżniamy takie trzy okresy rozwoju tego nurtu. Okres inicjalny, on się zaczął festiwalem w Oberhausen w 62 roku i trwał do 66 roku, kiedy w tym czasie były krótkie metraże produkowane głównie i takie powstały podwaliny instytucjonalne pod rozwój już dojrzałych filmów reprezentujących nurt. Okres tak zwanego młodego filmu niemieckiego, której to nazwy nie znajdą Państwo właściwie w terminologii polskiej, czerpiącej z anglosaskiej tradycji, ale ten młody film niemiecki jest ważny, to jest rok 66-70, ponieważ coś... Dziękuję. Ponieważ to wtedy właśnie debiutuje Aleksander Kluge, Pożegnaniem z dniem wczorajszym i Volker Schlöndorff, Niepokojami wychowanka Türlesa. I ostatni, ten najbardziej dojrzały, jak się przyjmuje, okres nowego kina niemieckiego, właśnie z angielskiego New German Cinema, 75 i 82. To są filmy, te najbardziej dojrzałe filmy, między innymi Herzoga, Fassbindera, Wendersa, do których jeszcze dzisiaj będę wracać. I 82 rok jako ten schyłek, ponieważ po pierwsze umiera Fassbinder nieoczekiwanie, który jest uznawany za taką, był uznawany za bardzo istotny element historii kina, czyli jego filmografia nowego kina niemieckiego, ale też wychodzą cztery filmy, mają premierę, o których też będę mówiła na końcu, a które w taki bardzo symboliczny sposób właśnie zamykają to nowe kino niemieckie. Proszę Państwa, lata 60. i dalej to jest okres kontestacji panującego porządku i stosunków władzy w RFN. Wszystkiego, czego tylko się dało, polityki, takiego ładu społecznego, obyczajowości, oczywiście nierozliczonego dziedzictwa III Rzeszy, ale też adenauerowskiego konserwatyzmu obyczajowego, idącego ręka w rękę z kapitalizmem z okresu cudu gospodarczego, ale też kontestacja odbywała się w ramach samej produkcji filmowej, kultury filmowej, czyli zmienił się rodzaj produkowanych filmów, zmieniła się ich tematyka, zmieniły się sposoby finansowania, o tym wszystkim będę Państwu jeszcze opowiadać. Sytuacja w kinematografii zachodnio-niemieckiej na początku lat 60., czyli przed Oberhausen jeszcze, wyglądała tak, że dominowało po wojnie wiele lat kino popularne. Film rozrywkowy, film ojczyźniany, po niemiecku Heimatfilm, film szlagierowy, czyli taki film muzyczny promujący gwiazdy estrady i najpopularniejsze piosenki niemieckie ówczesne. Była bardzo popularna seria filmów o Winnetou, seria kryminałów, filmów Edgara Wallace'a. To były takie bardzo lubiane przez widownię utwory. Jednym z najważniejszych producentów tego okresu był producent pochodzenia polskiego Artur Brauner, który założył w Berlinie firmę produkcyjną CCC Film Kunst i później przez całe lata 60., 70. i dalej jeszcze chwilkę te filmy niemieckie bardzo mocno, ale właśnie te rozrywkowe współtworzył. W tym czasie pojawia się również nowe medium, tak jak w krajach kapitalistycznych, tak również w Niemczech, czyli telewizja, która odbiera, tak jak miało to miejsce w Stanach Zjednoczonych, kinu widzów. Pojawia się kino w domu i widzowie mniej chętnie chodzą w tym czasie do kina. W 62 roku, w styczniu, czyli jeszcze przed Oberhausen, upada największa, czy największa wtedy, a jedna z największych w ogóle firm producenckich niemieckich, czyli UFA, której korzenie tkwią jeszcze przecież w I wojnie światowej. I to ma bardzo duży wpływ na zmiany w branży filmowej, ponieważ też pociąga za sobą upadek wielu mniejszych firm producenckich. No i Niemcy, twórcy filmowi stają przed takim pytaniem, co dalej, skąd brać środki na finansowanie produkcji. I jednocześnie pojawia się w tym wszystkim, w tym takim powolnym upadku tego kina rozrywkowego, też kontestowanym właśnie przez nowe pokolenie twórców, pojawia się nadzieja na nowy początek, na taką twórczość, która była silnie inspirowana, jak sobie Państwo być może wyobrażają, francuską nową falą, ale jeszcze jakiś czas to miało potrwać, przynajmniej jeżeli chodzi o film pełnometrażowy, bo te pierwsze próby są podejmowane na gruncie filmu krótkometrażowego. Na YouTubie jest do zobaczenia film z 1961 roku w reżyserii Aleksandra Klugego właśnie, Brutalność w kamieniu. To jest taki film, który jest próbą rozliczenia się właśnie z tej takiej mrocznej historii, nierozliczonej historii nazistowskiej. Film składa się z obrazów budynków, które są położone na terenie partajtagów nazistowskich w Norymberdze. Tymczasem w tle słychać głosy przywódców nazistowskich, słychać przemówienia, fragmenty przemówień Adolfa Hitlera. I to w 10 minut Kluge opowiada właściwie historię III Rzeszy, zakończając takim bardzo humanistycznym przesłaniem, jeżeli chodzi przynajmniej o obraz, coś, co wzbudza w nas, czy powinno w nas, ale też w ówczesnych przede wszystkim odbiorcach, wzbudzać zastanowienie, namysł nad tym, do czego doprowadziła historia III Rzeszy w historii ludzkości. No i jesteśmy przy manifestie z Oberhausen. Manifest z Oberhausen 28 lutego 1969 roku. Tutaj Państwo widzą po prawej stronie w okularach Aleksander Kluge. Hasłem tego manifestu, uznawanego za mit założycielski tego właśnie nowego kina RFN, było stary film Umarł, wierzymy w nowy. Manifest był skierowany przeciwko temu rozrywkowemu, właściwie konwencjonalnemu kinu zachodnioniemieckiemu i zapowiadał tak ideologiczne nadejście właśnie nowego filmu. Raz w treści, a dwa w formie. Bardzo mocno postulowali ówcześni sygnatariusze wyzwolenie się branży spod wpływu rynku, czyli odejście od dyktatu rynku, od komercji. Ale proszę Państwa, pośród sygnatariuszy tego manifestu byli właściwie niemal sami reżyserzy i wyłącznie mężczyźni, co właściwie chyba nie dziwi. Nie było jakiejś wspólnoty generacyjnej, była wspólnota interesów, było to dążenie takie właśnie do odmiany duchowej, ideologicznej kina, ale oni później po manifestie właściwie już nigdy się nie spotkali w podobnych okolicznościach i już nigdy nie działali razem na rzecz filmu. Odwoływali się bardzo mocno do środowisk i kinofilskich, i środowisk krytyki filmowej. No i można powiedzieć, tak jak wspomniałam, że ten mit założycielski młodego kina w RFN to rzeczywiście, jak Państwo zobaczą w toku wykładu, będzie się przewijała ta logika manifestu. Ja będę jeszcze do niej wracać właściwie do początku lat 80. do zakończenia nurtu, ten manifest czy jego założenia były istotne. W roku 65, proszę Państwa, powstaje instytucja o nazwie Kuratorium Młody Film Niemiecki i to jest instytucja, której celem jest wspieranie debiutów i dystrybucję tychże debiutów. Wadą tej instytucji było to, że zasiadało w takim specjalnie skonstruowanym gremium zasiadało kilku bardzo ważnych przedstawicieli branży filmowej, którzy decydowali o tym, który scenariusz zostanie dopuszczony do produkcji. No i bardzo wielu twórców uważało, że jest to taka forma lekkiej cenzury i że powoduje, że młodzi twórcy, wśród których był między innymi Aleksander Kluge, Volker Schlöndorff, którzy dostali pieniądze na swoje pierwsze filmy, że oni się będą kierowali gustami tego gremium w pisaniu swoich scenariuszy i w oczekiwaniu na finansowanie. Proszę Państwa, w latach 66-68, podczas gdy działało kuratorium Młody Film Niemiecki, zostało wyprodukowanych 20 filmów debiutanckich, które zostały wsparte sumą 5 milionów marek, co na ówczesne warunki było całkiem pokaźną sumą. I pierwsze filmy wyprodukowane przy współpracy z młodym kuratorium Młody Film Niemiecki zdobywały też uznanie na festiwalach międzynarodowych, co było bardzo istotne. Do tych filmów zaliczamy właśnie Niepokoje wychowanka Turlesa Schlündorfa i Pożegnanie z dniem wczorajszym Aleksandra Klugego. I teraz chciałabym przejść do króciutkiego omówienia twórczości Klugego, który nie jest specjalnie opisywanym i analizowanym twórcą w czasopiśmiennictwie polskim, filmoznawczym, a wydaje mi się postacią niezwykle istotną dla tego nurtu i przynajmniej takiego formatu jak Herzog, Wenders i Fassbinder, o których to klasykach właściwie już niewiele trzeba powiedzieć, bo chyba wszystko zostało powiedziane i wszędzie można o tym przeczytać. Aleksander Kluge, jak Państwo tutaj widzą, ja wyszczególniłam parę najważniejszych rzeczy, postulował myślenie o filmie, który zaczyna się co prawda w momencie produkcji, ale jego zwieńczeniem i sensem jest recepcja. Tak zwany film w głowie widza to było to, co interesowało Klugego, czyli widz, który nie jest pasywnym odbiorcą, czy już na pewno nie konsumentem treści audiowizualnych, lecz właśnie aktywnym współtwórcą, przynajmniej na tym poziomie współtworzenia znaczeń. Bardzo istotne znaczenie ma w związku z tym zaangażowanie intelektualne, które powinno wypierać zaangażowanie emocjonalne. Za tym oczywiście szły różnego rodzaju techniki i strategie autorskie, które Kluge stosował. Bardzo istotną rolę odgrywał efekt wyobcowania. U niego, zresztą Kluge z takiej brechtowskiej szkoły się wywodził. Bardzo istotna była fragmentaryczna, rwana narracja. Eksperymenty montażowe, takie figury montażowe, które miały widza skłonić właśnie do zastanowienia, jak połączyć ze sobą dwa ujęcia albo dwie sceny. Bardzo istotna w twórczości Klugego była tradycja filmu dokumentalnego, która też działała właśnie na takiej antyiluzorycznej zasadzie. Generalnie nie tylko Kluge, ale wielu twórców nowego kina niemieckiego wychodziło z założenia, że ich filmy powinny obalać tę iluzoryczność kina, to co kino takie klasyczne nam obiecuje, czyli taką mimetyczną formę, prawda, przedstawiania rzeczywistości na ekranie. Kluge trafił do filmu ponoć dzięki Teodorowi Adorno, który polecił go jako stażystę Fritzowi Langowi. Lang go przyjął na praktyki i tak Kluge został reżyserem. Jest z wykształcenia również prawnikiem, a właściwie chciał zostać pisarzem i przypadkowo właśnie przez szkołę frankfurcką zresztą, która mu też była bardzo bliska i wspomnianego Adorna do tego filmu trafił. Tutaj zobaczą Państwo dwa kadry z tych wczesnych filmów, Pożegnanie z dniem wczorajszym, jeden drugi, tak jest, i Artyści pod kopułą cyrku bezradni. To jest bardzo istotny film dla tej wczesnej fazy nowego kina niemieckiego. Zdobył Złotego Lwa w Wenecji w 1968 roku. Był formalnie bardzo radykalny, chyba najbardziej radykalnym był wkładem takim właśnie z tej klasycznego trzonu kina niemieckiego i bardzo korespondował z ideą ówczesnych ruchów studenckich i takich kontestujących też kręgów artystycznych, ponieważ jego bohaterka Leni Pajkert odziedziczyła cyrk i zastanawiała się, została dyrektorką cyrku i zastanawiała się, jak stworzyć ówczesny cyrk. To jest coś na kształt dylematu tych młodych twórców, jak stworzyć podwaliny pod nowy film niemiecki zupełnie, jak dać mu się odrodzić, ale też dylematu oczywiście dotyczącego przemian społecznych, czyli jak stworzyć nowe Niemcy, takie, które zrywają zupełnie z III Rzeszą, ale też takie, które nie są specjalnie uzależnione właśnie i mentalnie, i materialnie od zdobyczy cudu gospodarczego i od zdobyczy kapitalizmu. Tymczasem, proszę Państwa, na obszarze kina rozrywkowego odbywa się premiera filmu Do rzeczy skarbie. Mai Spills to była jedna z niewielu reżyserek, którym wówczas dano było kręcić filmy. To jest komedia, ale komedia taka dosyć ironiczna i zgryźliwa w kontekście namysłu właśnie nad zmianami społecznymi, o takiej bardzo antymieszczańskiej wymowie. To jest jedna z najsłynniejszych scen tego filmu, kiedy bohaterka, zresztą w tym czasie też to nie było w filmie niemieckim, tym takim konwencjonalnym przyjęte, zaczyna się rozbierać na posterunku policji. Mai Spills należała do takiej grupy, o której Państwo też chyba nie będą mogli wiele poczytać w polskim czasopiśmie filmoznawczym, ponieważ niewiele osób o tym pisze, mianowicie do nowej grupy monachijskiej. I to była taka grupa, która stanowiła w pewnym sensie przeciwieństwo tego trzonu właśnie nowego kina niemieckiego, czyli Klugego, Schlöndorfa, Wendersa, Herzoga i Fassbindera. To byli tacy, zresztą nazywani przez resztę właśnie reżyserów, tych takich bardziej poważnych, nazywani chłopcami, reprezentujący monachijskie środowisko filmowe. Wśród nich znajdowali się, zaraz Państwo zobaczą, tutaj mamy dwa nazwiska, Roland Klik, Klaus Lemke, oprócz Mai Spills. I przepraszam, wrócę jeszcze tylko do tych wyznaczników. To, co istotne było dla tych tak zwanych chłopców właśnie z Monachium, to była odnowa kina w duchu kinofilskim. To znaczy bardzo mocno tutaj zerkali w stronę i francuskiej nowej fali, ale też, co było częste w przypadku nowego kina niemieckiego w ogóle, z drugiej strony do wzorców czerpanych z amerykańskiej popkultury. Bardzo istotne były dla nich w związku z tym założenia kina gatunków, oczywiście oczekiwania widowni. Te filmy ich to były filmy nieartystyczne, a raczej rozrywkowe, opowiadające sensacyjne historie, ukazujące bardzo często seks, przemoc na ekranie. W ogóle mówi się o tym, że to była taka grupa, która przywróciła w historii kina niemieckiego ciało ekranowi i erotykę, i seksualność, które to wątki i motywy były wyparte przez bardzo długi czas w historii kina niemieckiego, przynajmniej od końca Republiki Weimarskiej, były wypierane również w tym filmie artystycznym właśnie, młodym filmie niemieckim, czy szerzej rozumianym nowym kinie niemieckim. Postaci z tych filmów to często naturszczycy, którzy mówili w jakimś dialekcie niemieckim. Jak Państwo wiedzą, nie ma właściwie, jest jeden urzędowy język niemiecki, ale w wielu krajach związkowych mówi się we własnym dialekcie i tutaj ci monachijscy chłopcy bardzo lubili podkreślać przynależność i klasową, i regionalną swoich postaci filmowych. Tymczasem, proszę Państwa, wracamy do kina bardziej zaangażowanego. W kinie krytycznym pojawił się tak zwany nowy Heimatfilm, który w odróżnieniu od tego starego, wychwalającego życie sielskie, życie na niemieckiej prowincji, wskazywał na brzydotę tejże niemieckiej prowincji i brzydotę ludzi zamieszkujących niemiecką prowincję. W związku z tym reżyserzy tutaj, którzy reprezentowali ten nurt, bardzo chętnie udawali się w takie naturalistyczne rejony, sposoby obrazowania postaci i konfliktów. I tutaj widzą Państwo kadry z dwóch filmów, Petera Fleischmana, 69, i dwie wspaniałe aktorki, twarze, kobiece twarze tego nowego kina niemieckiego, czyli Angela Winkler i Hanna Żygula. Hanna Żygula urodzona w Chorzowie, aktorka, później muza Fassbindera, współpracująca z nim przez wiele, wiele lat. Ale oczywiście Peter Fleischman nie był jedynym przedstawicielem tego nurtu. Tutaj należałoby jeszcze wymienić filmy Volkera Schlöndorfa. Michael Kohlhaas, Buntownik, była nowa ekranizacja tego filmu, zdaje się, z Madsem Mikkelsenem jakiś czas temu, niedawno zupełnie. I Nagłe wzbogacenie się biednych ludzi z Kombach. Ja zobaczę, czy mam do tego... Nie mam już kadrów. Tak, to jeżeli chodzi o krytyczny Heimatfilm. I proszę Państwa, w 1966 roku, dwie takie uwagi na marginesie, w 1966 roku powstaje Niemiecka Akademia Filmu i Telewizji w Berlinie, w której wypracowuje się od początku taką tradycję krytycznego filmu dokumentalnego, która trwa właściwie do dziś, a w 1967 Wyższa Szkoła Filmu i Telewizji w Monachium, gdzie z kolei nacisk był położony na względy estetyczne. Te dwie szkoły dość mocno się różniły od siebie od samego początku i do dzisiaj właściwie, jakbyśmy prześledzili rozwój kina niemieckiego, można powiedzieć, jak ktoś się zna dobrze na kinie niemieckim, który film jest z jakiej stajni, mówiąc kolokwialnie, czy jest zrobiony w Berlinie, czy jest zrobiony w Monachium. Tych szkół w Niemczech filmowych jest więcej, ale te dwie są najstarsze i rzeczywiście mają takie najbardziej charakterystyczne rysy. Jeżeli chodzi o styl filmów autorskich tamtego okresu, czyli jakbyśmy sobie zebrali te wszystkie nazwiska, które powiedziałam, które wymieniłam do tej pory, oprócz tej takiej właśnie niszowej twórczości młodej grupy, przepraszam, nowej grupy monachijskiej, no to zobaczą Państwo w tych filmach wszystkie te efekty, wszystkie te elementy, czyli raczej taki antypsychologizujący stosunek do postaci, do konfliktów. Wspomniane już przy okazji Klugego efekty obcości, bardzo istotne było bycie blisko społeczeństwa, blisko spraw społecznych i osiągano ten efekt też przez stosowanie odpowiednich środków, czyli nie było za bardzo fikcjonalizacji, nie było jakichś fantastycznych elementów w tych filmach. Bardzo istotny był wpływ awangardy i niemieckiej z okresu Republiki Weimarskiej i oczywiście tej europejskiej. O tradycji filmu dokumentalnego już wspominałam i też wspomniane przeze mnie elementy amerykańskiej popkultury, które, proszę Państwa, były bardzo istotne w przypadku właściwie wszystkich filmów, w przypadku stylu twórczego tak zwanej wielkiej trójki nowego kina niemieckiego, czyli Herzoga, Wendersa i Fassbindera. Fassbinder zadebiutował filmem Miłość jest zimniejsza niż śmierć w 1969 roku. Herzog Znakami życia w 1967 i Wenders nieco później, to znaczy w 1966 krótkim metrażem, ale pełny metraż to jest dopiero rok 1971. Powrócę jeszcze do tych nazwisk i teraz jeszcze powiem Państwu, co się wydarzyło w roku 1968. W 1968 został pokazany w Niemczech film pod tytułem Besonders wertvoll, czyli szczególnie wartościowe. To jest aluzja do takich predykatów, sygnatur, które otrzymują do dzisiaj właściwie filmy w Niemczech. I to szczególnie wartościowe to jest właśnie ten największy laur, który film może otrzymać. Jego twórcą był Helmut Kostart, który bardzo mocno występował przeciwko ówczesnemu prawu filmowemu, jeżeli chodzi o produkcję filmów, jeżeli chodzi o dystrybucję filmów. I tam w tym filmie Gadający penis cytuje fragmenty z ustawy o kinematografii. W tym samym czasie mniej więcej za niezgodne z przepisami i obyczajowością zachowanie zostało relegowanych ze szkoły berlińskiej, tej wspomnianej przeze mnie przed momentem, 18 studentów. Ale dopiero w 1970 roku nastąpiło w Niemczech coś, co we Francji odbyło się dwa lata wcześniej. Jak Państwo być może pamiętają, w 1968 roku we Francji został zerwany festiwal filmowy w Cannes. Niemcy zachodnie potrzebowali jeszcze dwóch lat, żeby sobie pozwolić na podobny skandal. No i właśnie w tymże 1970 roku został zerwany festiwal filmowy w Berlinie. A to z powodu udziału w konkursie kontrowersyjnego wówczas filmu reżysera Michaela Verhoevena. Film się nazywał OK i film opowiadał o niczym innym jak autentycznych zbrodniach żołnierzy amerykańskich w Wietnamie. Jak sobie Państwo wyobrażają, Ameryka, która była bardzo mocnym sojusznikiem Niemiec Zachodnich w okresie zimnej wojny i obecność Amerykanów również taka faktyczna, ale i symboliczna w przestrzeni Berlina Zachodniego była bardzo istotna, no to zajście musiało wywołać skandal i rzeczywiście jury zdecydowało o tym, że festiwal zostanie zerwany. Przyczyniło się to bardzo samemu festiwalowi, ponieważ nastąpiły od właśnie początku lat 70. nastąpiły zmiany strukturalne w organizacji festiwalu. Festiwal się otworzył na film artystyczny i powstała między innymi sekcja forum, która do dzisiaj się odbywa i gromadzi zazwyczaj bardzo ciekawych twórców i pokazuje się w niej bardzo ciekawe filmy. W 71 roku startuje filmowe wydawnictwo autorów. To ważna instytucja na mapie filmowej produkcji w Niemczech. Ona jest najpierw spółdzielnią, potem się przekształca w spółkę i jej bardzo istotnym członkiem, zresztą prowadzącym właściwie tę instytucję, jest przez wiele lat Wim Wenders. Firma splajtowała w 2011 roku. W tym czasie, czyli koniec lat 60., początek 70., nowe kino niemieckie było bardzo istotną częścią polityki kulturalnej partii SPD. SPD uważało, że to jest socjaldemokracja, SPD, która się bardzo utożsamiała z takimi postępowymi, lewicowo-liberalnymi nurtami myślenia i obyczajowości, uważało, że film powinien być takim emblematem, film niemiecki, zachodnio-niemiecki powinien być emblematem nowej, odradzającej się właśnie Republiki Federalnej za granicą i bardzo mocno promowało właśnie filmy Fassbindera, Herzoga i Wendersa. Bardzo cieszono się, jak ich filmy zdobywały nagrody za granicą. Zresztą końcówka lat 60., proszę Państwa, to jest bardzo specyficzny czas, bo to jest taki czas, w którym ściera się bardzo wiele interesów, bardzo wiele postaw. No to jest rewolucja obyczajowa, prawda? To jest czas rewolty studenckiej i w Niemczech było tak, że zdecydowanie zmiany kulturowe, czyli te również, które się odbywały na gruncie filmu, wyprzedzały zmiany polityczne. Czyli jakby partia nadążała za tym, co się działo w kulturze i sztuce, a nie odwrotnie. Zresztą rewolta studencka w Niemczech to była rzeczywiście rewolta ograniczona do młodzieży inteligenckiej, która też miała styczność z tym światem sztuki i ze światem polityki, a nie młodzieży w ogóle, tak jak się przyjął uważać, że to jest rewolucja czy rewolta młodzieży. Nie, była to rewolta zdecydowanie młodzieży inteligenckiej, która początkowo była wymierzona w zmiany, czy właściwie brak zmian na uniwersytetach i od tego zaczęły się nastroje i ruchy antymieszczańskie, które przeniknęły do innych warstw społecznych i też do innych dziedzin życia społeczno-kulturalnego. Wspomniałam już o tym, że ten bunt młodego pokolenia, tej młodej inteligencji, w tym twórców niemieckich, był takim buntem antykapitalistycznym, też antyamerykańskim i antykonsumpcjonistycznym, ale właśnie mimo tego, że SPD, jak powiedziałam Państwu, bardzo się cieszyła z tych sukcesów kina niemieckiego, był również wymierzony w politykę wewnętrzną SPD, a później też jej koalicji z CDU, tak zwanej Wielkiej Koalicji. Zresztą to, co się wydarzyło 30 maja 1968 roku w Niemczech, kiedy został ogłoszony stan wyjątkowy, dopuszczający różnego rodzaju akty ingerujące w konstytucję niemiecką, między innymi ograniczenie swobód obywatelskich, doprowadziło do tego, że młodzież studencka nie dość, że wyszła na ulicę, to jeszcze bardzo mocno zaczęła się radykalizować. I teraz z tego radykalnego skrzydła tego buntu wykształciło się coś, co znamy dziś pod nazwą Frakcja Czerwonej Armii, czyli lewicowa organizacja terrorystyczna, która od roku 68 właściwie do końca lat 90. mniej lub bardziej bezpośrednio, czy mniej lub bardziej formalnie była odpowiedzialna za zamachy terrorystyczne w Niemczech i za granicą. I Frakcja Czerwonej Armii, proszę Państwa, rozpalała niewiarygodnie wyobraźnię niemieckich reżyserów i reżyserek. Zresztą część środowiska filmowego była jakoś tam związana, przynajmniej początkowo, z tymi osobami, które do Frakcji Czerwonej Armii należały. Holger Mainz, jeden z członków Frakcji Czerwonej Armii, był studentem berlińskiej filmówki. Volker Schlöndorff, Fassbinder przyznawali się do tego w tym właśnie początkowym okresie, kiedy jeszcze nie było tak krwawo na ulicach Niemiec, że rozmawiają z Andreasem Baderem, z Gudrun Enslin, z Ulrike Meinhof, czyli z tymi przedstawicielami trzonu Frakcji Czerwonej Armii, ponieważ wszystkim im zależało na tym, żeby dokonały się zmiany obyczajowe i polityczne w Niemczech. No, później niestety terroryści, to znaczy te osoby, które zostały terrorystami, nie dość, że się zradykalizowały, no to jeszcze podczas, kiedy zostały umieszczone w więzieniu po jednym z zamachów, zostały umieszczone w więzieniu Stammheim, czekały bardzo długo na proces. Proces się zaczął, trwał później też bardzo długo i doszło do czegoś, co jest niewyjaśnione właściwie do dziś. To znaczy oficjalna wersja jest taka, że one popełniły samobójstwo. Wszystkie te osadzone osoby, Andreas Bader, Gudrun Enslin, Ulrike Meinhof. Tymczasem bardzo wielu przedstawicieli ówczesnej opozycji pozaparlamentarnej, ale też świata kultury i wśród nich byli również przedstawiciele niemieckiej kultury filmowej, uważało, że ci młodzi terroryści zostali zamordowani przez organy państwowe. I teraz temu wydarzeniu poświęcony jest tutaj jeden z filmów, których tytuły Państwo tutaj widzą, mianowicie Niemcy jesienią, film kolektywny 1978 roku, którego współtwórcami byli Kluge, Schlöndorff, Fassbinder i który był takim najbardziej radykalnym głosem w ocenie tego, co się wydarzyło i po stronie buntowników, i po stronie państwa. Tutaj chciałam Państwu pokazać najpierw kadry z tego filmu. Tutaj widzą Państwo Fassbindera z jego epizodu. I no właśnie taki kadr, który daje pojęcie o tym, zresztą z części dokumentalnej tego filmu, daje pojęcie o tym, co się działo w momencie pogrzebu terrorystów, ponieważ niemieckie państwo odmówiło oficjalnego pochówku tym czterem osobom. I świat filmowy zareagował na to w taki sposób, że właściwie nie wolno dopuścić do tego, że okej, oni są terrorystami, ale nie wolno dopuścić do tego, że rodziny, nie wiem, przyjaciele nie będą mogli odprowadzić swoich bliskich na cmentarz, dlatego że zrobiła się z tego sprawa właściwie czysto polityczna. Innym filmem poświęconym Frakcji Czerwonej Armii była Utracona cześć Katarzyny Blum, film wyreżyserowany w tandemie przez Volkera Schlöndorffa i Margarete von Trotta, który był takim pierwszym właściwie ważnym filmem na ten temat, manifestem i politycznym, i estetycznym tego nurtu poświęconego Frakcji Czerwonej Armii. Ten film opowiada o konsekwencjach nagonki bulwarowej prasy o takiej raczej konserwatywno-prawicowej orientacji na zupełnie niewinną, a oskarżaną przez policję o udzielenie pomocy terroryście kobiecie i tę kobietę gra Angela Winkler, znana z tego krytycznego Heimat filmu, który Państwo widzieli ciut wcześniej, sceny myśliwskie z Dolnej Bawarii. Bardzo istotnym nurtem, takim subnurtem w ramach kina niemieckiego, o którym też właściwie niewiele się pisze, był tak zwany Frauenfilm, czyli kino kobiet. Taki ruch, który zapoczątkował feminizm w filmie niemieckim. Jedną z jego założycielek była wspomniana już Margarete von Trotta i ona była taką najbardziej i jest do dzisiaj właściwie najbardziej rozpoznawalną twarzą. Jej filmy też są zaliczane do głównego nurtu, jej obecność na festiwalach filmowych w całej Europie była bardzo wyraźna, jej filmy zdobywały nagrodę, w związku z tym rzeczywiście można mówić o takim charakterze jej jako reprezentantki tego feministycznego myślenia o kinie i też tworzenia filmów feministycznych. Poglądy von Trotty w kwestii kobiecej estetyki filmowej cyrkulowały wokół takich kilku najważniejszych elementów. I teraz istotny był bardzo wybór tematyki, to były z reguły historie kobiece. Istotny był respekt i takie wyczucie, z którą reżyserki podchodziły do swoich postaci. Zupełny brak podziału na wielką i małą historię, na to, co prywatne i na to, co polityczne. Zresztą jednym z haseł feminizmu niemieckiego było prywatne jest polityczne. I życie osobiste i publiczne bardzo często też ulegało wymieszaniu, nie tylko w scenariuszach filmowych, ale również w działalności reżyserek. Oprócz Margarete von Trotty, bardzo istotnymi postaciami była Ulrike Oettinger, Helke Sander i Helma Sanders-Brahms. Oettinger to taka twórczyni, która znajdowała się na marginesie tego kina feministycznego. To była awangardowa, niezależna autorka, która uprawiała takie bardzo ekspresjonistyczne w sensie stylistyki kino. Dwa filmy przywołam Oettinger, 78 rok to jest Madame X, Absolutna Władczyni i 81 rok Freak Orlando. Helke Sander z kolei to bardzo istotna postać w ogóle dla ruchu feministycznego i dla rewolty studenckiej w Niemczech. Dokumentalistka, która bardzo często właśnie mieszała życie zawodowe z życiem prywatnym, bardzo często o sobie w filmach opowiadała o swoim życiu, o niesprawiedliwości społecznej. Jej filmy bardzo często dotyczą takich tematów jak niemożność kobiety w spełnieniu się na przykład w relacji, bardzo trudne warunki kobiet, które wychowują dzieci w Niemczech, z uwagi na takie systemowe problemy, które w Republice Federalnej Niemiec, bogatym państwie, ale jednak bardzo oszczędnie dysponującym środkami i te środki bardzo często na przykład nie trafiały do kobiet, a zasilały jakieś inne dziedziny, z którymi na przykład kobiety nie miały nic wspólnego. I tutaj Helke Sander jest twórczynią takich filmów jak Wszechstronnie zredukowana osobowość z 1977 roku i Czynnik subiektywny z 1980 roku. Helma Sanders-Brahms z kolei to twórczyni takiego filmu, który przeszedł do historii kina niemieckiego jako odpowiednik wielkiego dzieła Rainera Wernera Fassbindera, czyli Małżeństwa Marii Braun. Sanders-Brahms opowiada w filmie Niemcy, blada ojczyzno bardzo podobną historię. Zresztą oba filmy są z podobnego okresu, jak Fassbinder w Małżeństwie Marii Braun, tylko z perspektywy kobiecej właśnie. Jakby Państwu udało się zobaczyć te dwa filmy paralelnie, to znaczy jeden po drugim, ale z taką myślą właśnie, jakie spojrzenie reprezentuje nie Fassbinder jako artysta, ale Fassbinder jako mężczyzna i jakie spojrzenie prezentuje tutaj reżyserka Sanders-Brahms na ten sam problem, czyli wychodzenie Niemiec z okresu III Rzeszy i przeobrażenie się Niemiec w Republikę Federalną Niemiec, to zobaczą Państwo, jak tutaj ta wyobraźnia i kreatywność, ale też wrażliwość, która jest jakoś płciowo określona, pracują i u niej, i u niego. Jeżeli chodzi o to feministyczne środowisko filmowe, chciałam Państwu jeszcze powiedzieć parę rzeczy bardzo istotnych dla rozwoju tego subnurtu, jak powiedziałam. W 1979 roku kobiety, które reprezentowały różne zawody filmowe, czyli nie tak jak w Oberhausen, że sami reżyserzy, ale różne zawody filmowe z branży filmowej podpisały tak zwany manifest pracownic filmu. Podpisało go 80 kobiet z całego RFN i oczywiście Berlina Zachodniego, który był taką osobną jednostką, jako że znajdował się na terenie NRD. I sygnatariuszki żądały niczego innego jak parytetów. 50% środków na produkcję filmową, 50% wszystkich miejsc pracy i edukacji dla kobiet, 50% miejsc w gremiach i komisjach i wsparcie finansowe dla dystrybutorów oraz kin promujących filmy kobiece. To kino kobiece było bardzo heterogeniczne. To, o czym Państwu powiedziałam, jakie założenia miała von Trotta, że tematy były istotne i one zawsze miały coś wspólnego z postaciami kobiecymi, to był punkt wyjścia. Ale wszystkie te reżyserki, których nazwiska Państwo widzieli wcześniej, miały na to swój pomysł i w swojej wersji o kobietach i ich problemach opowiadały, więc nie możemy mówić o jakimś takim wspólnym trzonie tych filmów, który byłby taki sam w przypadku każdej z nich. To kino było bardzo mocno krytykowane w Niemczech za jednostronną perspektywę, za rzekomą nudę, no bo jak się okazało, że kobiety opowiadają o sobie, to już jest nudne dla mężczyzn. Jak mężczyźni przez te wszystkie lata istnienia historii kina opowiadali o sobie, było w porządku, prawda? Kobiety zaczęły opowiadać o sobie, to okazało się, że jest to nudne i lwia część krytyki filmowej odrzucała te filmy, również za ponoć zbytnią autorefleksyjność właśnie, czyli zastanawianie się nad sobą i swoimi problemami. W 1973 roku w Berlinie odbyło się seminarium poświęcone feminizmowi w filmie, a w 1974, i to jest ważna data, powstało czasopismo Frauen und Film, czyli Kobiety i Film, którego założycielką i wieloletnią redaktorką była Helke Zander, wspomniana przeze mnie wcześniej reżyserka. I w 1979 roku następuje takie symboliczne, przynajmniej jeżeli chodzi o manifest, nawiązanie do Oberhausen, ponieważ zostaje podpisane oświadczenie hamburskie podczas pierwszej edycji festiwalu filmowego w Hamburgu i ono jest takim podsumowaniem sytuacji po Oberhausen w kinie niemieckim i co ciekawe również pod przewodnictwem, odbywa się to wszystko pod przewodnictwem Aleksandra Klugego. Tam są podnoszone takie problemy jak biurokracja w produkcji filmowej, jak działalność i status tych gremiów właśnie, które decydują o tym, który scenariusz trafi do produkcji. Ale co jest zupełnie już inne niż w przypadku manifestu z Oberhausen, uczestniczą w tym manifestie i podpisują go osoby reprezentujące i różne zawody filmowe i obie płcie. Na marginesie Frauenfilm, czy jako odnoga taka, która jeszcze prowadzi w meandry zajmowania się inną mniejszością, sytuuje się kino gejowskie Rozy von Praunheima i takim najbardziej znanym filmem z tamtego okresu jest film o tym długim tytule, który Państwo widzą na ekranie z roku 71, który był dosyć dużym skandalem obyczajowym, filmowym mniej, bo to jest taki właściwie klasyczny dokument, można powiedzieć, z narracją z offu, ale dosyć właśnie dużym skandalem. Był dużym echem medialnym się ten film odbił, ponieważ nie zadowolił on ani jednej, ani z drugiej strony. To znaczy ani strony zachowawczej, konserwatywnej, obyczajowej i tej znajdującej się w głównym nurcie, takiej heteronormatywnej części, ani nie zadowolił mniejszości homoseksualnej, ponieważ wskazywał na, zresztą jak sam tytuł tutaj mówi, wskazywał na to, że w Niemczech w latach 70. nie można być zupełnie normalnym gejem, ponieważ sytuacja prawna, polityczna i obyczajowa jest tak dojmująca, że homoseksualiści muszą z siebie robić w pewnym sensie dziwaków, żeby w jakikolwiek sposób realizować siebie, swoją wrażliwość i swoją tożsamość. Narażają się na pośmiewisko, ale takim pośmiewiskiem stają się też w pewnym sensie dobrowolnie, to znaczy też przekraczają te granice, które zostały ustalone przez społeczeństwo. I von Praunheim postuluje, żeby uwolnić wreszcie sposób myślenia i sposób realizacji własnej obyczajowości i wtedy będzie można mówić w ogóle o jakimś takim konsensusie społecznym pomiędzy właśnie heteronormatywną i nieheteronormatywną częścią społeczeństwa. Von Praunheim realizuje filmy do dzisiaj. Ja przechodzę od von Praunheima od razu do Fassbindera. Panowie się znali. Von Praunheim niejednokrotnie opowiadał w wywiadach, że był zafascynowany osobowością Fassbindera początkowo, ale jego despotyczny sposób realizacji własnych przedsięwzięć i też takiego obchodzenia się ze współpracownikami, z przyjaciółmi w życiu prywatnym był dla niego nie do zniesienia i w pewnym momencie się od niego odciął. No ale jeżeli jesteśmy przy Fassbinderze, tutaj mają Państwo kadry ze wspomnianego małżeństwa Marie Brown właśnie z Hanną Żygulą w roli głównej i filmu Strach zżerać duszę z 1974 roku. Fassbinder, jeden z geniuszy niemieckiego kina w ogóle, wywodził się z teatru, miał własny teatr i zespół aktorski. W ciągu 16 lat zrealizował 44 filmy i były w tym krótkie metraże, filmy telewizyjne, kinowe, ale również bardzo ważny, monumentalny serial, ważny dla historii telewizji niemieckiej, serial pod tytułem Berlin Alexanderplatz. Fassbinder był autorem filmowym w pełnym znaczeniu tego słowa, proszę Państwa. Był scenarzystą, był aktorem, autorem zdjęć, montażystą, robił wszystko, producentem, robił w swoim filmie właściwie wszystko. I ten jego teatralny rodowód widać było też na ekranie. Sposób kadrowania, gra aktorska, jego zespołu, sposób inscenizacji, prowadzenia dramaturgii, to wszystko wywodziło się z teatru. Był bardzo antyrealistyczny, był bardzo antypsychologiczny. Jednocześnie fascynował się oczywiście, jak wspomniałam, jak każdy z tych twórców nowego kina niemieckiego, amerykańskim kinem gatunków, szczególnie filmem gangsterskim i melodramatem. Państwo prześledzą jego filmy, w tej początkowej fazie jest sporo filmów gangsterskich, a potem już właściwie różne warianty melodramatu. Zresztą małżeństwo Marie Brown również taką wariacją na temat melodramatu jest. Fassbinderowi bardzo zależało na refleksji nad kondycją Niemców zachodnich, Niemiec zachodnich jako systemu społeczno-politycznego. Bardzo ostro krytykował całą powojenną politykę niemiecką, konserwatywną obyczajowość, dopatrywał się hipokryzji, zasiankowości i każdy jego film piętnuje te wszystkie cechy, ale każdy jego film jest również i obyczajową, i artystyczną prowokacją. Z drugiej strony Fassbinder był niezwykle wrażliwym człowiekiem i w każdym jego filmie mamy do czynienia z analizą, czasem mniej, czasem bardziej udaną, uczuć człowieka, poszukiwania sposobów komunikacji, indywidualnego szczęścia, samorealizacji. To były tematy, które Fassbindera również bardzo interesowały. I w tym wszystkim widzimy też taki układ, taki schemat walki jednostki ze społeczeństwem, czy próby ułożenia się jednostki ze społeczeństwem. I Fassbinder uważał, że to jest zawsze relacja władzy. i obnażał bardzo mocno te relacje władzy i przemocy istniejące na poziomie emocjonalnym, psychologicznym między ludźmi, ale również na poziomie obywatela i społeczeństwa czy systemu politycznego. Zacytuję Państwu jedną rzecz z Fassbindera, bo to wiele mówi o jego stosunku do twórczości filmowej. Moje filmy bazują na idei, że rewolucja musi nastąpić nie na ekranie, lecz na zewnątrz, w świecie. Nigdy nie próbuję w swoich filmach odtworzyć rzeczywistości. Moją intencją jest odsłonić mechanizmy tak, aby ludzie zrozumieli konieczność zmiany w ich własnej rzeczywistości. Zupełnie innym twórcą o innej wrażliwości, innej wyobraźni filmowej był Werner Herzog, globtroter, chyba największy globtroter kina niemieckiego, który od swojego pierwszego filmu, czyli Znaków życia z 1968 roku, wędruje po całym świecie do dziś, realizując fabuły i dokumenty. Dziś to już chyba nawet częściej dokumenty niż fabuły. Jego twórczość zasadniczo, jeżeli chodzi przynajmniej o tę twórczość fabularną, można podzielić na takie dwie tendencje. W jednej mamy do czynienia z bohaterem szaleńcem, owładniętym ideę fix, który tę ideę fix za wszelką cenę stara się zrealizować i ucieleśnieniem tej postaci jest w kinie Herzoga Klaus Kinski. Ja nie wiem, czy mam kadry, proszę mi wybaczyć. Nie, tutaj są akurat kadry z innych filmów, ale Państwo na pewno kojarzą twarz Klausa Kińskiego. Klaus Kiński, właściwie na nim opierają się filmy Herzoga, Nosferatu Vampir, Fitzcarraldo, Aguirre Gniew Boży, Wojcek. To są wszystko filmy, które są efektem geniuszu reżyserskiego Herzoga w połączeniu z geniuszem aktorskim Kińskiego. Jeden i drugi byli też despotami, bardzo mocno się ścinali na planie. Tej trudnej relacji poświęcony jest film Mój ulubiony wróg, dokument Herzoga właśnie poświęcony Kińskiemu. I tą drugą tendencją były filmy, które skupiały się na zupełnie innych historiach, na postaciach takich wyobcowanych zupełnie, introwertycznych, uosabianych z kolei przez aktora o nazwisku Bruno S. I on tutaj się pojawia właśnie w Zagadce Kaspara Hausera i w Strożku. To była też taka bardzo specyficzna i intensywna relacja pomiędzy Herzogiem, a właśnie tym naturszczykiem Brunonem S. Bardzo istotną rolę w filmach Herzoga odgrywa przyroda. Człowiek chce ją zwykle poskromić i zwykle ulega jej. Zwykle ta przyroda zwycięża w człowieka, co jest doskonale widoczne w tym filmie z 1982 roku, który też zamyka okres nowego kina niemieckiego, czyli Fitzcarraldo. Bardzo istotne również u Herzoga są tradycje niemieckiego romantyzmu. I jeżeli chodzi o dobór postaci i motywów, to na przykład właśnie Nosferatu Vampir, ale też motywy wizualne, czyli takie nawiązanie do malarstwa romantycznego niemieckiego. I tutaj należałoby wymienić film Szklane Serce, jako taki, który bardzo mocno się właśnie opiera o takie inspiracje. Pozwolą Państwo, że tego Schlöndorfa przeskoczę z racji tylko czasowych i przejdę od razu do Wima Wendersa, czyli tego trzeciego z Wielkiej Trójki. W 1969 roku, czyli jeszcze zanim Wenders nakręcił swój pierwszy film pełnometrażowy, został aresztowany podczas realizacji krótkometrażówki o bardzo symptomatycznym tytule Film policyjny. Film był poświęcony właśnie buntowi przeciwko policji interweniującej podczas jednej z demonstracji studenckiej i Wenders wtedy został aresztowany i dostał półroczny wynik więzienia w zawieszeniu z powodu rzekomego pobicia policjanta. Ta sytuacja właściwie nigdy nie została do końca wyjaśniona. W filmach Wendersa niesamowicie istotne jest z jednej strony poszukiwanie siebie, takie przemierzanie różnych etapów w życiu, różnych krajobrazów w życiu, co też ma wyraz w jego zainteresowaniu kinem drogi. Wedle tego schematu jest sporo filmów Wendersa zostało zrealizowanych, ale też Wendersa interesuje bardzo film jako medium, sposób na opowiadanie o rzeczywistości. Próba Wenders przy pomocy filmu, przy pomocy kamery próbuje zbliżyć się do rzeczywistości, pochwycić najważniejsze jej elementy, pochwycić jej sens, jej istotę, ale to tak jak u Herzoga człowiek, który próbuje walczyć z przyrodą, z reguły przegrywa, tak u Wendersa człowiek, który próbuje przy pomocy kamery filmowej zbliżyć się do rzeczywistości, również poznaje daremność swojego trudu. I Wenders, podobnie zresztą jak Kluge, wskazuje na jedną istotną rzecz, trudność w opowiadaniu historii. Bardzo wiele filmów Wendersa dotyczy takiej niemożności uchwycenia sensu historii, niemożności odpowiedzenia sobie na pytanie, po co opowiadamy historię i jak to najlepiej robić. To jest ciekawe, dlatego że wielu twórców z tego pokolenia, reprezentujących nowe kino niemieckie, mierzyło się z tym problemem właśnie. Jak opowiedzieć własną historię, jak opowiedzieć historię Niemiec, jak opowiedzieć to jeszcze w taki sposób, który byłby nowatorski, inny i nie miał nic wspólnego z tym konwencjonalnym filmem, który odziedziczył właśnie wiele po III Rzeszy. I proszę Państwa, zbliżamy się powoli do schyłku epoki. I ja tutaj zaproponuję Państwu namysł nad czterema filmami, które też serdecznie polecam Państwa uwadze. Tęsknota Weroniki Foss, Fassbindera z 1982 roku, Fitzcarraldo z również 1989 roku, Herzoga i Stan rzeczy Wendersa, proszę zobaczyć, 1982 oraz Blaszany bębenek, tego pominiętego przeze mnie trochę niesprawiedliwie Volkera Schlöndorfa. Troszeczkę wcześniejszy film, bo z 79. To były takie filmy, które oprócz wspomnianej przeze mnie już przedwczesnej śmierci Fassbindera były takim bardzo mocnym akcentem na koniec fali nowego kina niemieckiego. Wszystkie filmy to są filmy zrealizowane z olbrzymim rozmachem. Bardzo wystawnym filmem był chyba najbardziej z nich wszystkich Fitzcarraldo. I wszystkie zawierały w sobie taki wątek autotematyczny, autorefleksyjny, nie tyle w takiej postaci, że reżyser zastanawia się nad sobą, swoim życiem i robi jakiś, dokonuje jakiegoś bilansu, ale raczej nad swoją rolą jako rolą reżysera właśnie i rolą filmu jako medium. Tu powracamy do tego motywu komunikowania rzeczywistości, film jako sposób na zapośredniczenie rzeczywistości. I wszystkie te filmy w pewnym sensie są obrazem, jeżeli nie klęski, to na pewno porażki. No, Fitzcarraldo, nie wiem czy Państwo kojarzą, jest obrazem klęski budowy opery w dżungli amazońskiej, prawda? Coś, co Herzog wymyślił sobie nie tylko w scenariuszu, ale też niestety coś, co miało miejsce na planie filmowym, ponieważ statek przeciągany przez górę w Amazonii, naprawdę przeciągany, tam nie ma żadnych efektów specjalnych, był powodem śmierci, jeżeli nie kilku, to na pewno jednej osoby z tych autochtonicznych plemion, które zamieszkiwały tamte obszary. I Herzog sposobem realizacji też udowadniał niemożliwość powodzenia tego przedsięwzięcia, które sobie wymyślił dla swojego bohatera, ale również dla siebie jako twórcy filmowego. Tęsknota Weroniki Foss, ja tu powrócę jeszcze do kadru, opowiada z kolei bardzo smutną historię końca kariery najpierw, a potem też takiego końca egzystencjalnego aktorki Weroniki Foss, która była gwiazdą kina weimarskiego i wraz z upadkiem starego systemu, wraz z upadkiem również starego filmu musiała odejść z branży filmowej, przeżyła bardzo duże rozczarowanie, została ubezwłasnowolniona i uwięziona przez jedną ze swoich znajomych, lekarek, która też doprowadziła właściwie ją do skrajności, czyli też porażka twórczyni, porażka aktora, aktorki jako bardzo istotnego elementu produkcji filmowej. Stan rzeczy, proszę Państwa, czyli film Wendersa, to z kolei film o niemożności ukończenia filmu. To jest taki film, który w bardzo popularny motyw eksploatuje, czyli filmu w filmie. A to tu Wenders opowiada o tym, jak trudno jest zrobić film. To jest film science fiction, który był kręcony na plaży w Portugalii i Wenders opowiada w nim o dylematach twórców, ekipy filmowej całej, ale właściwie głównie reżysera i scenarzysty, którzy w pewnym momencie utknęli i nie mogą pójść dalej w produkcji. No i ostatni film, superprodukcja na podstawie powieści Günthera Grassa, film, który zdobył dwie najwyższe, największe nagrody w świecie filmowym, czyli Złotą Palmę, wtedy Ex Aequo z czasem apokalipsy Francisa Forda Coppoli i Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. To był taki mocny akcent na zakończenie i przewrotny na zakończenie nurtu nowego kina niemieckiego, bo on wychodził jak gdyby naprzeciw Oberhausen. Jak powiedziałam, zrealizowany z rozmachem, był adaptacją literacką, największy sukces komercyjny kina niemieckiego, czyli właściwie wszystko, przeciwko czemu Oberhausenczycy występowali i ci, którzy odziedziczyli po nich ten sposób widzenia kina, te koncepcje, starali się realizować i łącznie z Herzogiem, Wendersem i Fassbinderem. No i być może ten sukces komercyjny właśnie, są takie przypuszczenia, zadecydował o tym, że Blaszany Bębenek był bardzo chłodno przyjęty przez zachodnio-niemiecką krytykę filmową, która głównie zarzucała reżyserowi przerost kunsztu realizacyjnego nad wiernością dziełu Grassa, czyli temu pierwowzorowi literackiego. Adaptacja ta jest dość paradoksalna, proszę Państwa, ponieważ scenarzyści z jednej strony są bardzo wierni właśnie książce, właściwie szczególnie jeżeli chodzi o chronologię wydarzeń i też wydarzenia z życia głównego bohatera, czyli Oscara, grającego na bębenku, tego po prawej stronie. Z drugiej jednak strony rzeczywiście Volker Schlünder wprowadza odważnie bardzo wiele elementów od siebie. Nie widzimy ostatniej części w filmie, nie widzimy ostatniej części z książki, co jest bardzo istotne, ponieważ Schlündorf nie chciał pokazywać, co się dzieje z Oscarem i jego rodziną po wojnie. Kończy jakby w momencie, kiedy odbywa się jeszcze, czy na froncie jeszcze są działania wojenne. I w kwestii adaptacyjnych możliwości Schlündorfa odezwało się wielu głosów, jak już Państwu powiedziałam, i między innymi taki głos bardzo ciekawy, ponieważ akurat bardzo przychylny temu filmowi, ponieważ wskazujący na to, że geniuszem, jakby geniusz tego filmu polega na tym i jego sukces, że Schlündorf jest reżyserem o tak nieokreślonym stylu, o tak w przeciwieństwie do Wernera Herzoga, Wima Wendersa i Fassbindera, o tak nieustalonej osobowości reżyserskiej, że tylko taki reżyser miał możliwość w Niemczech nakręcić tak popularny i tak uznany międzynarodowo film, że żadnemu z nich, z tych geniuszy, nie udałoby się zrobić takiego filmu, który byłby na tyle uniwersalny i na tyle komunikatywny, że mógłby przebić się do takiej przynajmniej świadomości międzynarodowej i zdobyć właśnie te największe nagrody, o jakich Państwu powiedziałam. I na zakończenie, ta adaptacja Schlündorfa jest jednak wyjątkowa według mnie jeszcze z jednego powodu. Tak jak powiedziałam, Schlündorf do tej narracji Grassa, skupionej właściwie na latach 30. i 40., wprowadza taki taki powiew świeżości i coś, co wtedy dla niego było bardzo, bardzo ważne, czyli postać Oskara, która jest takim przykładem rewolty studenckiej, postawy która studentów niemieckich, którzy chcą przeciwko czemuś zaprotestować, krzyczą, prawda? Oskar, jak Państwo pamiętają ten film, krzyczy, rozbija szkło, ponieważ jego krzyk jest tak donośny, ale niczego właściwie nie udaje mu się osiągnąć tym krzykiem. Jest takim pokoleniem, które zamiast iść do przodu, zamiast coś zrobić, wycofało się, dało za wygraną. Nie chciało uczestniczyć w tych przemianach społecznych. I też wielu komentatorów ówczesnych widziało to w filmie Schlendorfa. Niemiecki filozof i pisarz Ludwik Marcuse pisał o tym filmie tak. Powodem, dla którego film stał się międzynarodowym hitem, jest właśnie postać Oskara. Jest on bohaterem na wskroś współczesnym, umieszczonym w epoce nazistowskiej. Film rozgrywa się niejako na dwóch płaszczyznach równolegle. I na tym polega jego atrakcyjność. Z jednej strony odnosił się do tych bardzo istotnych wydarzeń, które zaważyły na świadomości pokolenia nowego kina niemieckiego, czyli do III Rzeszy, a z drugiej strony pokazuje niemożność poradzenia sobie z tą sytuacją, będącą właśnie udziałem pokolenia rewolty studenckiej. I Schlöndorff mówi o tym filmie tak. W postaci Oskara widziałem metaforyczny obraz młodego pokolenia, które brało udział w rewolucie 68 roku, którego postawa jest kombinacją krzyku w dosłownym i przenośnym znaczeniu, a jednocześnie odmowy udziału w przygotowaniu do prawdziwych zmian. Mimo wszystko w przedziwny i głęboki sposób utożsamiałem się z tym potworem, Oskarem. Polecam Państwu bardzo serdecznie ten film i też namysł nad tym filmem jako właśnie tym symbolicznym zamknięciem nowego kina niemieckiego. Zmieściliśmy się w czasie. Bardzo Państwu dziękuję. Nie będę mówiła nic o Fabianie. Mam nadzieję, że zobaczymy się po filmie i że dyskusja przynajmniej na jakiś czas rozgorzeje. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.